Jest z nami pan poseł Michał Woś, były wiceminister sprawiedliwości. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, proszę ojca. Witam wszystkich radiosłuchaczy serdecznie.
Są tacy, którzy mówią, że jest kilka dowodów na to, że minister Kamiński, minister Wąsik są więźniami politycznymi. Co więcej, pan prezydent decyduje się na to, żeby, mając w pełni świadomość tragizmu tej sytuacji, łaskawie, żeby ich ratować. Czy tak można?
Oczywiście, że można, chociaż mamy teraz tak zagmatwaną sytuację prawną, z jednej strony klarowną, gdyby przestrzegać prawa i przestrzegać procedur. A niestety mamy do czynienia z sytuacją, w której rząd Tuska prawa i procedur przestrzegać nie chce. Czuje się ponad prawem, łamie prawo. Myślę, że prędzej czy później za to odpowiedzą, ale w tej chwili to oni mają władzę wykonawczą. To pan Bodnar, przecież minister sprawiedliwości, prokurator generalny, ma de facto klucze do celi i Mariusza Kamińskiego, i Macieja Wąsika. W każdym czasie może ich wypuścić. To trzeba powiedzieć pewnie trochę od Adama Ewy, od początku, bo sytuacja jest taka, że duża część osób, większość ludzi nawet nie wie, za co oni siedzą. Media liberalne oczywiście za każdym razem mówią w związku z aferą gruntową. Jeszcze powtarzają kłamstwo, że nie mieli podstaw prawnych do przygotowania operacji specjalnej albo robili tą operację specjalną w kontrze przeciwko swoim wrogom politycznym. Otóż to jest nieprawda. Sąd, mimo zarzutu takiego, uznał, że były pełne podstawy prawdopodobieństwo wystąpienia korupcji. W związku z tym przeprowadzali w pełni legalną operację CBA. Zostali skazani za dwie rzeczy i to trzeba mocno podkreślać. Pierwsza dotyczyła tego, że wysłali do sądu wniosek, funkcjonariusz, który prowadził to postępowanie, wysłał do sądu wniosek o kontrolę operacyjną, czyli upraszczając, o rejestrację rozmowy, o podsłuch, gdzie we wniosku wskazał, że będzie ona realizowana w miejscu publicznym, a została nagrana w pokoju hotelowym, co według definicji nie jest już miejscem publicznym. Czy można powiedzieć błąd we wniosku, gdzie pewnie i tak sąd by się zgodził, żeby i w tym hotelu to nagrać. I druga rzecz, że ustawa dopuszczała, jeżeli już ten funkcjonariusz działał, no to działał pod przebranym nazwiskiem, prawda, do przeprowadzenia tych działań. I w związku z tym potrzebował dokumentów legalizacyjnych, tak to się nazywa. I te dokumenty legalizacyjne, czyli ten inny dowód osobisty z tym innym nazwiskiem, powinien był być wytworzony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo wówczas nie było rozporządzenia, a funkcjonariusze wytworzyli go w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. W związku z tym dzisiejsza koalicja rządowa krzyczy, że fałszowali dokumenty. I za te dwie rzeczy panowie usłyszeli już nawet po łasce prezydenta w ramach tego kolejnego postępowania, usłyszeli drakońskie kary. 2 lata pozbawienia wolności za operację specjalną, która miała podstawy według nawet samego sądu. W związku z tym mówimy o więźniach politycznych, bo przecież Centralne Biuro Antykorupcyjne, Mariusz Kamiński był szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego i został odwołany wówczas w 2009 roku, w kilka dni po tym, jak poinformował pana Tuska o gigantycznej aferze hazardowej, która była na szczytach władzy i dotykała jego rządu. Korupcja przeżerała jego rząd. I w związku z tym Mariusz Kamiński został wyrzucony wbrew ustawie, a wobec niego od razu postawiono później te zarzuty co do tej afery gruntowej tak zwanej. Ale to jest, powiedzmy, pewne zawiłości historyczno-prawne związane z faktami. Natomiast patrząc z perspektywy prawa, no to mamy skuteczny akt łaski. Pan prezydent ułaskawił.
Z 2015 roku, tak?
Puścił w niepamięć. I ten akt łaski powinien obowiązywać, nawet jeżeli sąd kolejnych instancji czy Sąd Najwyższy już miał orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które zignorował. Postanowienie przecież marszałka Hołowni o tym, że panowie nie są posłami, spotkało się ze stanowczą reakcją Sądu Najwyższego, który stwierdził, że panowie są posłami, mają immunitety. Tylko że panu marszałkowi Hołowni nie spodobało się, że robi to zgodnie z właściwością Izba Kontroli Nadzwyczajnej, dlatego że ktoś tam w Unii uznał, że to nie może być sąd. Czyli przez lata uznawali, na przykład co do wyniku wyborów, to przecież też Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych zatwierdza wynik wyborów i wszystko było okej. Ale jeżeli polityczna sprawa dotyczy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, to już im się to nie podoba. Wcześniej pan Bodnar, jak był rzecznikiem praw obywatelskich, nawet na swoich stronach internetowych chwalił się, ile procesów wygrał skutecznych interwencji wobec ludzi, właśnie przed Izbą Kontroli Nadzwyczajnej w ramach skarg nadzwyczajnych. I wtedy nazywał Izbę Kontroli Sądem Najwyższym. Teraz się okazuje, że nie, to nie Sąd Najwyższy i wysłali do Izby Pracy. Ale ba, nawet w tej Izby Pracy, czyli w innej Izbie Sądu Najwyższego, jeden skład w sprawie Mariusza Kamińskiego stwierdził, że jest właściwy, ale skład w sprawie Macieja Wąsika stwierdził, że jest niewłaściwy i też przekazał, czyli Izba Pracy też przekazała do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Można powiedzieć, że cały problem prawny, gdyby stosować prawo takim, jakie ono jest, nie byłoby najmniejszego zamieszania. Problem jest taki, że rząd Tuska, pan Bodnar, wszyscy urzędnicy Tuska chcą być ważniejsi od sądu, chcą reinterpretować prawo i stosować po prostu siłę. I teraz w tej sytuacji prawo łaski działa, ono jest oczywiście skuteczne. Pan prezydent zainicjował postępowanie. Z kodeksu postępowania karnego są takie dwa tryby, czyli prezydent może po prostu ułaskawić, a może też wystąpić do prokuratora generalnego o sporządzenie opinii i wtedy, kiedy prokurator generalny wszczyna to postępowanie na wniosek prezydenta albo z własnej inicjatywy, wówczas zachodzi możliwość zastosowania takiego specjalnego przepisu w kodeksie postępowania karnego, czyli wydania postanowienia o natychmiastowym zawieszeniu kary. Czyli takie postanowienie, jeden podpis pana Bodnara, to 5 minut nawet nie, i ci więźniowie polityczni, te dwie osoby, dwóch posłów, mogłoby być natychmiast zwolnionych z więzienia, natychmiast. Problem jest taki, że pan Tusk zakazał panu Bodnarowi, albo pan Bodnar nie chce podpisać i w związku z tym ta procedura cały czas trwa. Niezależnie od tego, jak media próbują wmówić, że oni powinni siedzieć, no to jest nieprawda, bo jest zastosowany akt łaski, są posłami, mają immunitety. W związku z tym powinni być natychmiast zwolnieni. I chyba to teraz tak działa, że w związku z tym, że pan Bodnar, mając te klucze w swojej kieszeni, nie zechce złożyć podpisu, nie zechce ich wypuścić, a przypomnę, że jak nadzorowałem więziennictwo, no to były różne przypadki, gdzie stosowali prokurator generalny Zbigniew Ziobro, przecież stosował tego rodzaju nakaz natychmiastowego zwolnienia, jak w przypadku chociażby Mariki, tak, prawda, tej słynnej dziewczyny, która została skazana rzekomo za rozbój w sytuacji, kiedy w sytuacji, kiedy poszarpała tęczową lewacką torebkę. I była natychmiast zwolniona jeszcze tego samego wieczoru, przecież administracja więzienna była ściągana. W tym przypadku trwałoby to dosłownie 5 minut, jeden podpis, panowie byliby wolni. No ale oczywiście pan Bodnar, pan Tusk nie chcą tego robić, bo chcą podgrzewać w Polsce atmosferę. I to jest największy problem, największy dylemat. I chyba stąd słowa pana prezydenta, że jest gotowy wydać się na akt łaski, ponowić akt łaski, podpisać po raz drugi to, co już jest obowiązujące, to, co zrobił w 2015 roku i co w sferze nawet nie proceduralnej, bo tego przecież dotyczyły całe wątpliwości, czy ma być druga instancja, czy nie, czyli żeby mogli dowieść swojej niewinności, że może nie jest to akt łaski potrzebny. Pan prezydent wtedy przeciął sprawę, czyli akt łaski w sferze proceduralnej już został rozstrzygnięty, ale w sferze materialnej to jest ten sam czyn, on obowiązuje. W związku z tym tu jest ta trudność i dziwność, że zamiast wypuścić ich z więzienia, skoro pan Bodnar, pan Tusk mogą, skoro chcą podgrzewać atmosferę i tego nie robią, a z drugiej strony mamy właśnie no, pana prezydenta, który chyba się zdecyduje na to, żeby jednak ponownie podpisać ten akt łaski wobec dwóch posłów przetrzymywanych przez rząd Tuska, przez pana Bodnara, pana Tuska w więzieniach, w odosobnieniu, w zamknięciu.
Dziękuję. Pytanie o Polskie Radio czy Polską Telewizję, bo minister Sienkiewicz, minister kultury i dziedzictwa narodowego, podjął takie, a nie inne decyzje. No ale sąd rejestrowy oddalił wniosek o wpis likwidacji Polskiego Radia do KRS. Postanowienie mediów publicznych w stan likwidacji jest nielegalne. Neolikwidator nie może już nie ma jakiejkolwiek podstawy do tego, by dalej zarządzać spółką. Jest też uzasadnienie. Status spółki polskiej, Polskie Radio SA jest nadrzędny wobec spółek radiofonii regionalnej i co więcej, tu kolejne sprawy się pojawiają, bo też sąd oddalił wniosek o wpisanie likwidatora TVP do KRS. Czyli co, pytanie, kolejna klęska, kolejna sprawa trudna pana ministra, który no, też nie do końca mówi, respektuje to, nie uznaje decyzji sądu w sprawie Polskiego Radia, chociażby to pojawia się już w różnych komentarzach, niektórzy mówią burza w sieci, że idzie ktoś właśnie tak na siłę w tych rozwiązaniach.
No, te rozwiązania i te postanowienia ze strony sądu, no to jest triumf prawa i triumf praworządności. To, o czym mówiliśmy, że działania pana Sienkiewicza od samego początku były w pełni nielegalne. Nie można, jeżeli mamy źródła prawa, gdzie konstytucja mówi, co jest prawem, a co nie jest prawem, co jest przepisem, a co nie jest przepisem. I konstytucja wyraźnie o tym mówi, to ustawy są przepisem. Nie może być tak, że uchwałami i uchwałokracją będziemy sobie zmieniali przepisy, które nam się nie podobają. Tak jakby ktoś z państwa miał, nie wiem, spadek, zapisał komuś coś w testamencie, albo miał jakąś działkę i chciał przepisać jakąś działkę, zmienić granicę, nie podoba mi się przepis, to zamawiam opinię prawną i w ramach opinii prawnej uznaję, że jakiś przepis nie obowiązuje. Albo podejmuję sobie uchwałę, zbieram się z trzema sąsiadami i uchwalam sobie coś tam, że teraz ta działka jest moja albo nie jest moja. No nie obowiązuje w Polsce zasada, w której jakiś organ sobie uchwałami zmienia rzeczywistość. Prawo można zmienić tylko w sposób legalny, to jest artykuł 7 Konstytucji, zasada legalizmu, i tylko na jasnej, proceduralnej ścieżce, czyli prawem w Polsce jest to, co zostało uchwalone przez parlament, czyli przez Sejm i Senat w trzech czytaniach, co zostało podpisane przez pana prezydenta, czyli nie było tutaj skutecznie przegłosowanego prawa weta, i co zostało ogłoszone w dzienniku urzędowym, w dzienniku ustaw. I to jest poprawna ścieżka działania. I w pierwszej kolejności rząd Tuska od razu na początku siłą, brutalnie wysłał silnych ludzi, łamał prawo. Ja wielokrotnie mówię, gdybyśmy my w czasie naszych rządów jako Zjednoczona Prawica robili procent tego, tej niepraworządności, tego łamania prawa, co robi rząd Tuska i pan Sienkiewicz i całe towarzystwo, no to my byśmy mieli panią von der Leyen na lufach czołgów pewnie na Warszawę już jadącą, bo taka byłaby narracja międzynarodowa. Natomiast w związku z tym, że robi to liberał, że robi to człowiek w 100% będący eurokratą, który jest na ich usługach i kiwa we wszystkim główką, to tam ci udają, że nie widzą. Natomiast oni się sami zorientowali, Tusk się sam zorientował, że zadanie tak prosto im nie przejdzie, że społeczeństwo postawiło opór i że ta uchwałokracja to jest po prostu nadużycie władzy. I wówczas wymyślili plan B. Wówczas zorientowali się, że ten opór posłów, to, że byliśmy w mediach publicznych, że społeczeństwo też oponowało nie tyle w obronie przecież telewizji, nie tyle w obronie radia, co społeczeństwo działało w obronie praworządności, w obronie prawa. Bo jeżeli oni w takiej sprawie mogą sobie pozwolić na co chcą co do uchwałokracji, no to jakie, które prawa Rzeczypospolitej będą respektowane? Których praw nie będzie można podważyć? No będą mogli wszystko. Wprowadziliby po prostu władzę autorytarną. Więc w obronie prawa oni zobaczyli, że jest opór. Jak zobaczyli, że jest opór, to usiedli jacyś prawnicy pana Sienkiewicza, zaczęli kombinować, co zrobić, skoro plan A nie wypalił i uchwałokracja została oddalona przez sądy. Sądy uznały, że to jest niepraworządne. No to wprowadzili plan B i wymyślili sobie, równie niepraworządne, ale wymyślili sobie likwidację mediów publicznych. I że jak zlikwidują, to likwidator przejmuje władzę. Ale otworzyli kodeks spółek handlowych i mówili, że tu proszę bardzo działamy na bazie kodeksu spółek handlowych. Ale ci doradcy, ci prawnicy, którzy to doradzali panu Sienkiewiczowi, podpułkownikowi wykonującemu rozkazy Tuska, nie spojrzeli szerzej, że ustawa związana z Telewizją Polską, że ustawa związana z Polskim Radiem, że ustawa związana z Polską Agencją Prasową jest tak zwanym lex specialis, przepisem szczególnym w stosunku do takich przepisów ogólnych, generalnych. I może być w przepisie ogólnym w kodeksie spółek, że do spółek można sobie likwidować, ale skoro mamy media publiczne, one są ukształtowane w sposób szczegółowy, mają swoje ustawy, to nie da się ich postawić w stan likwidacji, po prostu. I dlatego sąd tak stwierdził, no bo już nawet najbardziej przychylny sędzia z justicji nie byłby w stanie stwierdzić inaczej, skoro no, przyjmujemy, że w Polsce obowiązuje prawo, a nie wola polityczna. Jeżeli w Polsce mamy ustawę i prawo, to trzeba realizować ustawę i prawo, a nie wolę polityczną pana Tuska, pana Sienkiewicza, czy opinie prawnych profesorów. Choćby i 1000 profesorów przyjechało, napisało opinie prawne, to opiniami nie zmienia się prawa. I dzisiaj te działania no, spotkały się ze stanowczą reakcją sądu. Oczywiście druga strona mówi, że czeka jeszcze na drugą instancję. Też zobaczymy, co ta druga instancja zrobi, bo co innego, powiedzmy, referendarz sądowy w Krajowym Rejestrze, który wie, że A to A, a B to B, czyli że prawo jest prawem. No ale czy tam w wyższej instancji jakiś sędzia z justicji się nie będzie doktoryzował i nie klepnie wszystkiego tego, czego Tusk chce, no nie wykluczamy. Natomiast na tym etapie jest to oczywiście klęska pana Sienkiewicza, triumf prawa, triumf też Zjednoczonej Prawicy, bo my od początku mieliśmy rację, mówiliśmy, że mamy rację. Ale też rodzą się pytania o odpowiedzialność. Gigantyczną przecież odpowiedzialność, która czeka za te straty finansowe, za wyłączenie sygnału. Ostatni raz sygnał telewizyjny był wyłączony w stanie wojennym. Czyli Jaruzelski wyłączał i Tusk wyłączał w polskiej historii sygnał telewizyjny. Siłowe przejęcie mediów, uzurpatorzy, którzy tam wykonują jakieś czynności, zupełnie nielegalnie. I oni wszyscy za to odpowiedzą, łącznie z panem Sienkiewiczem, za te wszystkie straty finansowe, które można no, w setki milionów złotych pewnie liczyć, biorąc pod uwagę brak reklam, niewywiązanie się z umów, nierealizacja całego szeregu tego chaosu, który ten chaos, który został wywołany, no na pewno ma skutek też nie tylko taki organizacyjny, nie tylko skutek związany z decyzjami, kto jest we władzach, kto ma decydować, kto jakie umowy zawiera, ale też przecież odszkodowawcze, też finansowe, też cywilne. Więc został wywołany wielki chaos, wielki bałagan przez to, że rząd Tuska i Tusk postanowili nie działać legalnie, zgodnie z procedurami, szanując prawo, szanując reguły demokracji, tylko postanowili działać, przepraszam, na rympał, czyli wolą polityczną przepychać rzeczy nawet wbrew ustawom i wbrew prawu. No i teraz im się to odbija czkawką, a sądy już stwierdzają to, o czym mówiliśmy od początku, że te ich działania są w pełni nielegalne.
Dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Poseł Michał Woś, były wiceminister sprawiedliwości, był naszym gościem.